oto mecenasi układu otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Tak, tutaj pan Jasina o pogodzie coś mówił. Pogoda ładna, prawda?
Proszę państwa, nagrywaliśmy to chwilę przed tym, nim potencjalnie nastąpiło kolejne oberwanie chmury i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście bez zakwitu nam tym roku miesiąc przed maturami.
Bardzo poetycko. Tak, ja powiem, ja będę cytował Rockiego Balboa, że życie to nie tylko tęcza i czasami też bywają gorsze rzeczy. Nawet rodzina królewska czasami doświadcza różnych złych rzeczy.
Pogadamy.
Tak, pogadamy sobie dzisiaj w zasadzie o jednej produkcji. Wspomnimy też inne tytuły, ale byśmy się tutaj zatrzymali przy filmie Skup. Ważny temat, taki jest polski tytuł. A wiesz, dlaczego ważny temat, a nie gorący temat?
No bo już był taki serial.
Ja ci powiem więcej. Film Woody'ego Allena był taki w 2006 roku. Pamiętasz, że Scarlett Johansson, tak. Więc ważny temat. Film Filipa Martina na podstawie książki Sam McAllister.
Ale pogadamy też dzisiaj i chyba nie będziemy przesadnie entuzjastyczni o tym, że nie zawsze trzeba robić kolejny remake.
Tak, to jeszcze porozmawiamy o replayu, bo też tak. Się pojawił serial, ale no, tutaj mamy temat, który bardzo podpasował Łukaszowi Jasinie, bo jest brytofilem i znawcą rodziny królewskiej. No i tak, na Netflixie pojawia się film, który to opowiada o słynnym wywiadzie w 2019 roku.
Tutaj jako wielbiciel brytyjskiej rodziny królewskiej, nie za bardzo wtedy zakodowałem, że ten wywiad w ogóle się odbył.
Wiesz co, mi się zdaje, że nikt z nas go nie zakodował, bo on był w listopadzie 2019 roku i już wtedy pierwsze informacje o COVID zaczęły krążyć. Jakoś tak.
Wiecie, tylko COVID. Książę Andrzej naprawdę nie był u nas głównym obiektem zainteresowania, nawet jeżeli chodzi o miłośników royalsów, bardziej skupiali się wtedy wszyscy na początku kryzysu relacji między Harrym, jego żoną Meghan i resztą. Ja jedną rzecz powiem tobie, Łukaszu, nie wiem, czy ty to dobrze pamiętasz, bo wtedy często rozmawialiśmy. Sprawa Jeffreya Epsteina w Polsce nie została za bardzo na samym początku zauważona. Sprawa, z którą książę Andrzej był bardzo związany.
Tak. Sprawa Jeffreya Epsteina, ona dzisiaj może trochę bardziej jest zauważana, szczególnie po samobójstwie albo morderstwie Jeffreya Epsteina, multimilionera. Multimilionera, który to zapraszał na swoją wyspę, do swoich apartamentów, elity światowe i tam umożliwiał im uprawianie seksu z nieletnimi dziewczynami, kobietami, mówiąc tak bardzo delikatnie. Teraz jego współpracowniczka Ghislaine Maxwell, ona dostała dosyć duży wyrok do siedzenia. Na liście Epsteina pojawiało się wiele nazwisk, od Billa Clintona. Znaczy, teraz, żeby było jasne, nikt nie udowodnił, że Bill Clinton uprawiał seks z nieletnimi na wyspie Epsteina. Bardzo możliwe, że Bill Clinton po prostu latał tam, żeby się kąpać w morzu albo w basenie. Natomiast na liście Epsteina był i Bill Clinton, i Donald Trump, który kiedyś się przyjaźnił z Epsteinem, później oczywiście się odcinał, mówił, że to tylko ci straszni Clintonowie. Epstein został skazany w 2006 roku za pedofilię w zasadzie, tak, za seks z nieletnią, za to, że był przestępcą seksualnym. Bardzo szybko wyszedł z tego więzienia, to był krótki wyrok. No i mimo tego, że był skazany, przyjaźnił się z właśnie księciem Andrzejem. I książę Andrzej ten wywiad udzielił w 2019 roku, bo wymyślił sobie, że jednak wywiad dla Newsnight będzie dobrym pomysłem w BBC. No i okazało się, że to nie był aż tak dobry pomysł.
Cóż, ja raz też byłem Newsnight, proszę państwa, i to przez ten sam telefon, którym w tej chwili się łączycie, ale to był taki okres, kiedy z Polski każdy mógł być i ktoś inny był ważniejszy w CNN, a to ja byłem w Newsnightie. Ale to jest rzeczywiście flagowy, jak wojna wybuchła, to jest flagowy program telewizji brytyjskiej. Ale zacznijmy od tego samego filmu. Pomijając fakt, że w końcu jakoś główną rolę gra Rufus Sewell, bardzo dobry brytyjski aktor, który wiecznie jest skazywany na takie role, częściej jednak negatywnych postaci.
I tutaj słabo rozpoznawalny, bo ma świetny makijaż, ma taki wielki makijaż.
Tak. Kto wie, za takie rzeczy się czasami dostaje nominacje do Oscara albo i Oscara, chociaż tutaj raczej nie. Sam film, i to trzeba powiedzieć, drodzy państwo, zalicza się do gatunku filmów, które się dyplomatycznie określa jako filmy ciekawe poprzez swoją tematykę. Bardzo państwa zachęcamy do tego, żebyście go obejrzeli, bo to jest film ciekawy, fajnie pokazujący chmury zbliżające się do brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli to, że mamy tam taki etap odchodzenia. Królowa Elżbieta jest już coraz słabsza. W roku 2019 wszystkim się wydawało, że będzie zawsze. A potem przyszła pandemia, śmierć księcia Filipa, jej śmierć, powstaje nowa monarchia, w której książę Karol, obecny król, ma coraz bardziej dość swojego brata, który, jak to bywa czasami z niemającymi za bardzo sensu w życiu spare sukcesorami, tak potem było z księciem Harrym, nie bardzo wie, co z sobą zrobić. Jest frustrowanym mężczyzną między 50 a 60, który popada w to, co się często zdarza. Tylko chyba w 10 czy 15% wychodzi na jaw. Dziwną relację z Hochstaplerem, który potrzebuje legitymizacji przez bogatych ludzi. Człowiekiem, który jest już skazany za pedofilię wtedy, kiedy oni wszyscy do niego na tą wyspę latają. Więc nawet jeżeli Billowi Clintonowi niczego nie udowodniono, to jednak ktoś nigdy nie ostrzegł, albo prezydent były Stanów Zjednoczonych nie słuchał się tego, że nie należy utrzymywać kontaktu z kimś takim jak Jeffrey Epstein. Pamiętamy, że to jest jeszcze bardzo ogromny kontekst antysemicki związany z Jeffreyem Epsteinem, bo on w tych wszystkich spiskowych teoriach bardzo był wykorzystywany i jego pochodzenie, był bowiem nowojorskim Żydem, takim bruklińskim.
Tak, tak, ja wiesz, ja będę chciał, żebyśmy jeszcze tutaj w naszym programie do tych teorii spiskowych nawiązali, bo tak, tak, bo też pojawił się i będę chciał też wspomnieć o tym, pojawił się na HBO bardzo ważny, bardzo dobry, znaczy inaczej, dobry, ale bardzo ważny, o tak, miniserial Cisza na planie, Quiet on Set, czyli...
Tak, sobie obejrzymy, wiesz co, obejrzymy go jakoś, ale... Też Civil War, proszę państwa, mówimy wam.
Tak, tak, nie, ale ja będę chciał nawiązać do tego dokumentu dzisiaj, dlatego że on opowiada o pedofilii w Hollywood. A pedofilia w Hollywood łączy się z Epsteinem i z tymi wszystkimi teoriami spiskowymi. Ale jeszcze wróćmy do tego filmu, bo dobra, to tak artystycznie. Najpierw omówmy artystycznie ten film i zaraz
Rzetelne ziemieśnicze kino, którego jest bardzo dużo i którego chyba najlepszymi przykładami w ciągu ostatnich 10 lat były Spotlight i Czwarta Władza Stevena Spielberga.
Tak, natomiast...
To nie jest ten poziom.
Tak, tutaj gwoli ścisłości jeszcze Sam McAllister na podstawie jej książki, to jest producentka, junior producent tego programu,
wydawca
producer.
W Polsce bardziej,
tak, wydawca. To. Billy Piper w nią się wciela, a ten wywiad przeprowadza Emily Maitlis, Gillian Anderson. Która gra w tej samej mniej więcej manierze, co grała Margaret Thatcher w jednym z sezonów Królowej. Natomiast Philip Martin, reżyser tego filmu, jest również reżyserem kilku odcinków Królowej.
Tak. I teraz brakuje tylko Stevena Frearsa i paru innych osób, Petera Morgana.
Tak, ja właśnie do tego tutaj chciałem nawiązać, bo ja mam takie wrażenie, że ten film, znaczy, że największą słabością tego filmu jest jego scenariusz. To jest film, który jest takim lizaniem ego dziennikarzy, dziennikarstwa we własnych ustach. Ja tak określam ten film. Znaczy, to jest film, który jest złożeniem hołdu, który sami dziennikarze składają sobie, tak, w tym filmie. No bo wiesz, dramaturgicznie...
I to zaledwie, wiesz co, przyjacielu? 3-4 lata po fakcie. To tak trochę jeszcze za szybko na hołdownicze dzieło historyczne.
Tak, i dramaturgicznie to jest dosyć słabe. To znaczy, poza tą końcówką, kiedy widzimy księcia Andrzeja, który udziela tego wywiadu, bo myślał, że ten wywiad go gdzieś oczyści, tak, że on opowie o tej swojej relacji z Epsteinem, ale opowiada w sposób katastrofalny. Tam mówi o tym, że się poci, czy się nie poci, jakieś głupoty. W ogóle PR-owo jest fatalnie, jest nieprzygotowany. Później media społeczności go zjechały, ale wiesz, to jest taka scena, która trwa tam 8 minut w filmie. Ten wywiad można na YouTubie sobie obejrzeć, on trwa około 45 minut. Ja polecam, żeby na YouTubie też go obejrzeć, czy fragmenty na TikToku naprawdę... bo on jest aktorsko bardzo dobrze, ten film zrobiony, bo ja widziałem na TikToku już filmiki porównujące wywiad do tego, jak go odtworzono i one, to jest świetne, tylko że to jest aktorstwo imitujące, to jest po prostu imitacja tych postaci. Natomiast idealnie tutaj zauważyłeś, że nie ma Petera Morgana, czyli nie ma scenarzysty filmu, Frost Nixon. filmu, który jest chyba czołowym, najważniejszym filmem o tym, jak dziennikarz rozkłada prezydenta Stanów Zjednoczonych.
I drugiego filmu, który pokazuje, jak radzi sobie z kryzysem PR-owym rodzina królewska, czyli królowej.
I królowej, i też Petera Morgana scenariusz, oczywiście. I też Michael Sheen gra główną rolę, tyle że Michael Sheen tutaj Davida Frosta, a tam Blaira, tak.
Wiesz co, i to jest chyba ogromny problem, bo to mógł być potencjalny hit tego rodzaju, to znaczy mamy członka rodziny królewskiej, który jest bardzo ciekawy, zresztą to jest też ciekawa sprawa, nie wiem jak tobie, ale Rufus Sewell, proszę państwa, broni księcia Andrzeja. On wygląda na znacznie lepszego i bardziej tragicznego niż prawdopodobnie ta sytuacja wyglądała w rzeczywistości, bo książę Andrzej to jest człowiek, który już w tej chwili do końca życia nie pozbiera się PR-owo i będzie przez swojego brata, a potem bratanka panujących zsuwany w cień. Ale tutaj on go broni. Gillian Anderson może też grać w manierze takiej jak Margaret Thatcher, ale dalej to jest bardzo porządna rola. Mamy wspaniałą rolę szefowej komunikacji księcia Andrzeja. Ja byłem szefem komunikacji, proszę państwa, i nie ma gorszej rzeczy niż to, kiedy fascynuje cię twój własny obiekt komunikacji. Bo wtedy nie jesteś w stanie obronić tego obiektu komunikacji przed potencjalnym kryzysem.
Ale nie masz takiego wrażenia, że on broni tą rolę dlatego, że ten film jest kompromisowy z rodziną królewską i to jest film, który, tak jak serial Queen, tak jak Królowa, Crown, tak? The Crown, przepraszam, Crown. Serial, tak, mówiliśmy o filmie Morgana.
Amerykański film nie usprawiedliwia tak.
Nie, mówiliśmy o filmie ja Morgana wiem. I dlatego i Frearsa. Czy to nie jest trochę tak, że Netflix po prostu no jakieś deale jeszcze ma z rodziną królewską i nie chce?
Tego nie wiemy, dowodów nie mamy, ale mamy takie dowody z przeszłości. Podobno Watykan się dołożył, Stolica Apostolska, do dwóch papieży. I to rzeczywiście aż było trochę w tym scenariuszu widać, bo ten Franciszek był taki słodki, że aż strach, a i Benedykt nie lepszy.
Ale Benedykt był mniej słodki tak niż Franciszek. Sam książę Andrzej, on w pewnym momencie no, musiał zrezygnować też z tytułów.
Musiał. I to trochę jest pokazane w filmie, jako efekt tego wywiadu, to nie była prawda. Po prostu w pewnym momencie rodzina królewska miała już tyle kryzysów, że matka swojego ulubionego syna jednak przywołała do porządku, on wycofał się tak naprawdę z pełnienia żadnych obowiązków w rodzinie królewskiej. On nawet nie może nosić munduru, proszę państwa.
Tak, wiesz co,
on go tylko raz na pogrzebie swojej matki.
On się musiał wycofać w momencie, kiedy sędzia w Nowym Jorku nie oddalił pozwu Virginii Guffrey, to jest właśnie ta dziewczyna, która, znaczy dzisiaj kobieta, 38-letnia, która oskarżyła Andrzeja o to, że wykorzystał ją trzykrotnie seksualnie na wyspie Epsteina, czy tam w jego apartamentach. On ostatecznie według mediów różnych, bo to różnie media podają brytyjskie, zapłacił od 7 do 12 milionów funtów odszkodowania. Nigdy
tego
nie przeprosił.
On
nigdy nie przeprosił, on nigdy się nie przyznał do tego, natomiast miał zapłacić według i The Guardian o tym pisał, i The Times, i Daily Mail, i The Daily Mirror, wszyscy o tym pisali, tylko podają różne sumy. Tam padają od 10 właśnie do nawet 12 milionów funtów. Więc Andrzej myślę, że jest skończoną osobą w tej rodzinie królewskiej, ale jednocześnie, wiesz, to jest taki film, który pokazuje, że jest problem z pedofilią w środowiskach elit światowych. I teraz rozmawialiśmy tydzień temu o dokumencie o Alexie Jonesie, który szerzy najbardziej chore teorie spiskowe amerykańskie, ale bardzo wiele tych teorii spiskowych amerykańskich opiera się właśnie na tym, że w całym Hollywood gwałcą dzieci. Wszyscy są satanistami, pedofilami. I problem jest taki, że kiedy wychodzą takie rzeczy jak z Epsteinem, to nagle ktoś może powiedzieć, kurczę, a może jednak?
Wiesz co, satanistów to mamy i w Polsce, nawet wśród fachowców. Natomiast problem jest taki, że... O, mówisz o bardzo odwiecznej sprawie. O teoriach spiskowych dotyczących tego, że Żydzi, masoni, elity niepotrzebne skreślić pedały, nakłuwają dzieci szpilkami, jedzą ją krew i robią z niej macę, ale także do tego, że absolutna władza o takie rzeczy prowadzi i mamy ogromny problem z wynaturzeniem wśród ludzi, którzy mają ogromną władzę i ogromne pieniądze. To się nie zmieniło, a myślę, wiesz, żyjemy w świecie, w którym chyba nigdy nawet w średniowieczu tak mały procent ludzi nie posiadał całego światowego bogactwa.
No wiesz, to dlatego właśnie Pier Paolo Pasolini, kiedy ekranizował 120 Halo. Dni Sodomy, tak. Markiza de Sada, no to przerzucił tą akcję do czasów Republiki Salo, czyli do
jakieś Salo może się rozgrywać w tej chwili na jakiejś tajemniczej wyspie, bo pamiętajmy, że najgorsze przykłady historyczne zazwyczaj nie wychodzą na jaw. To jest tak, jak wiesz, kiedy powstał skandal wokół Harvey'a Weinsteina, człowiek się zaczął zastanawiać, kto jest w takim razie gorszy od niego w Hollywoodzie, i kiedy wyszedł skandal z Jeffrey'em Epsteinem, człowiek zaczął się zastanawiać, to jaki skandal w związku z tym nie wyszedł. Mhm. Ale wiesz, mamy sytuację, w której z pedofilem był w jakimś stopniu związany jeden z najbardziej szanowanych, symbolicznych polityków amerykańskich, i ta sprawa musi pomagać tym, którzy twierdzą, że elity są umoczone, wiesz. Ale to jest też ten problem, że ci wszyscy, którzy mieszają populistów z błotem, nie zauważają, że jednak czasami warto byłoby nie dawać populizmowi argumentów.
Tak, tak, no wiesz, no, znów, no, ilekroć w mediach pojawiają się informacje, że celebryci byli zamieszani w handel kobietami, czy przetrzymywali kobiety u siebie. No ostatnio Puff Daddy, czyli P. Diddy, czyli Sean Combs, jeden z najważniejszych raperów, jest ścigany również za to. No to wiesz, no to jeżeli takie informacje zaczynają wychodzić, no to zwolennicy teorii spiskowych mówią, że coś musi być na rzeczy. I teraz wiesz, pojawia się na HBO dokument Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, czyli cisza na planie, czy ciemna strona telewizji dla dzieci, o telewizji Nickelodeon. I o Danie Schneiderze, to jest taki showrunner, czołowy showrunner Nickelodeon, najważniejszego kanału telewizji amerykańskiej dla dzieci poza Disneyem. W pewnym momencie był tylko Disney i Nickelodeon.
On i w Polsce w kablówkach był.
No, wiesz, no, mój syn obecnie ma 15 lat, natomiast on oglądał Nickelodeon. I wiesz, dla mnie najbardziej przerażające było to, kiedy obejrzałem te 4 odcinki, które są na HBO dostępne, nawet nie to, że ten Dan Schneider jest oskarżony czy o mobbing, czy o dziwne zachowania wobec tych dzieciaków, które były na planie, czy w tych wszystkich produkcjach, ale ja dopiero teraz sobie uświadomiłem, i to jest, wiesz, coś, o czym powinniśmy, myślę, porozmawiać. Czy to jest też tak, że nasza wrażliwość się nie zmieniła, wszystkich, całego społeczeństwa? Kiedy widzę dzisiaj ujęcia z Arianą Grande, która wyrosła z tego Nickelodeon, która wyrosła z tych produkcji, która jest dzisiaj wielką gwiazdą pop, i która wtedy, w tamtych programach telewizyjnych, w bardzo dziwnych pozach tryska sobie wodą na twarz, tak? Robi tak zwane, nie wiem, czy wolno to użyć, czy nas nie zdemontują, ale kamszoty, tak? Robi rzeczy, które są wyjęte z pornografii. Widzisz dzieciaki, które biorą jakieś ziemniaki, tak? I wiesz, no, z falicznym kształtem, tak? I patrzą na tego ziemniaka i się bawią, czy coś tryśnie z tego ziemniaka. Masz zbliżenia na stopy. Okazało się, że później ten Dan Schneider był fetyszystą stóp. No, masz zbliżenia na stopy dzieci. I nagle okazuje się, że przez lata nie zauważałeś tego, że w tych programach dla dzieciaków są podteksty seksualne. Nie chodzi już nawet o to, że te dzieciaki były molestowane seksualnie, tak? Były wykorzystywane. Tam jest taka opowieść Drake'a Bella, aktora, którego może znasz, nie wiem, czy pamiętasz, Jerry Maguire, Przeboje i Podboje, to był dziecięcy aktor, który później grał w wielu tych produkcjach typu iCarly, który był zgwałcony przez jednego z, który był gwałcony latami przez jednego z ważnych ludzi właśnie pracujących przy tych programach. I nagle sobie zdajesz sprawę, że albo ty czegoś nie widziałeś, jako rodzic, jako widz, albo widziałeś, tylko że byliśmy znieczuleni na pedofilię w przeszłości.
Nie, przyjacielu. Po pierwsze, pedofilia zawsze była złem i gwałcenie dzieci zawsze było złem. I ta rzecz zawsze była zła.
Dobra, ale kiedy oglądasz stare teledyski Britney Spears dzisiaj, nie masz problemu z tym? Kiedy widzisz Oops, I Did It Again i warkoczyki i machanie tyłkiem? Znaczy, seksualizacja...
Przepraszam, ale 30 lat temu było zupełnie na odwrót. Ta seksualizacja była przez różnych... No, my akurat, podejrzewam, nie bardzo mieliśmy z tym problem, bo raczej nie odczuwaliśmy pociągu do dzieci i byliśmy całkowicie raczej normalnie. Nasza seksualizacja, twoja hetera, moja homoseksualna, budowała się dość normalnie. Jeszcze się budowała przed epoką powszechnej dostępności pornografii, czemu być może zawdzięczamy obydwaj w miarę normalne życie seksualne. To jest ważne, bo nigdy nie było epoki bardziej wybaczonej pod względem wzorców seksualnościowych niż ostatnie 20-25 lat. Ale wiesz co? przez wiele lat nam tłumaczono, że to jest korzystna zmiana, rewolucja seksualna, 68. W latach 70. to się pojawiło, 80. Dzieciaki już wtedy takie rzeczy robiły na ekranie. To jest gigantyczna zmiana, która się pojawiła i z tej zmiany skorzystała masa wszelkiego rodzaju zboczeńców.
Tak, tak, no dzisiaj ten zwrot purytański, ale płynący z lewej strony, on jest konsekwencją właśnie
tamtego otwarcia. Bo ta lewica przeprowadziła nas najpierw na tamtą stronę.
Tak, no w latach przecież słynne, no rewolucja też w Niemczech, szkoła frankfurcka, domaganie się legalizacji pedofilii, jeżeli dziecko tego chce. Przecież w Holandii przez chwilę działała NAMBLA, partia pedofilów, którzy mówili, że musimy zalegalizować pedofilię. We Francji to samo. Ale wiesz też fakt, że jednak, i teraz znów, odróżnijmy oczywiście pedofilię od seksu z osobą nieletnią. To nie jest tak, że każdy, kto uprawia seks...
Pedofilii od efebofilii.
Dokładnie tak. Ja dlatego uważam, że Roman Polański popełnił czyn pedofilski, ale nie uważam go za pedofila. Nie uważam, że to jest człowiek, który poluje na dzieci, tak?
Natomiast wiesz, znaczy, nie będziemy tutaj przed państwem udawali psychologów, psychiatrów i znawców, ale oczywiście jest pewna różnica w pociągu seksualnym odczuwanym przez osobę do osoby, która wygląda jak dorosła, a osoby, która wygląda jak dziecko. Żadna nowoczesna kultura nie akceptuje formalnie, przynajmniej dzięki Bogu, pociągu seksualnego do tego, jak wyglądają dzieci.
Tak. Natomiast to, że przez wiele, wiele lat nie było problemu ze sprawą Romana Polańskiego w Hollywood, to znaczy ona była, czy tam innych celebrytów, czy gwiazd, czy też artystów wielkich, bo to rozróżnijmy, celebrytów od artystów, to jest też chyba kwestia właśnie tej wrażliwości, tak? która w Hollywood była inna. Sukcesy Lolity.
W 50. latach w Niemczech nie chciano karać byłych hitlerowców, a potem to się po 30 latach zmieniło. Wiesz, to jest raczej kwestia tego, że rzeczywiście pewne rzeczy są w społeczeństwie albo akceptowane, albo nawet niezauważane. A Roman Polański akurat tutaj jest o tyle specyficzną postacią, że był najbardziej chyba znanym człowiekiem, którego to oskarżono obok Woody'ego Allena w świecie filmowym. I o ile na przykład, jak tak się czyta wspomnieniami Farrow, gadaliśmy o tym kiedyś w twoim programie radiowym parę lat temu, jak się czyta, i chyba nawet w Lucky Luke'u, że jak się czyta wspomnieniami Farrow, to jednak oskarżenia wobec Woody'ego Allena były poważniejsze. Ale tak czy siak, w latach 90. podejrzewam, nikt niczego złego w tym nie widział. Akurat my, nastolatkowie, byliśmy raczej karmieni tą papką, chyba nawet w mniejszym stopniu, bo ktoś by się zorientował i powiedział, prawda? Natomiast tak czy siak, odrębną rzeczą zupełnie jest to, że w latach 90. wybaczano bardzo wielu artystom i celebrytom te oskarżenia. Starczyło się wykwić pieniędzmi, jak Michael Jackson.
Tak, ale widzisz, to tutaj wracamy do księcia Andrzeja. Czy to, że on w taki sposób się zachowywał w tym wywiadzie i to, że on do końca chyba nie zdawał sobie sprawy, że przyjaźń z Jeffreyem Epsteinem jest czymś negatywnym, może on był może nie tyle ofiarą swoich czasów, ale produktem swoich czasów. Bo
nie, władza oślepia. Zupełnie innym produktem byłby Adamski z Jasiną.
Okej, ale dla niego...
To wychowywanie od dziecka w poczuciu, że są najlepsi, najważniejsi i wszystko mogą, byleby tylko to dobrze ukryć.
Ale dla niego nie było problemu uprawianie seksu z 16, 15, może 17-latką. Nie wiemy, czy uprawiał z 15 i 14. Nikt mu nie udowodnił tego.
Ale nie siedział.
Tak, ale to no, chyba, że jest na tyle bogaty, że akurat on siedzieć nie pójdzie. Chociaż R. Kelly siedzi, a też jest bogaty.
Czołg jest bardzo bogaty i tak. To decyzja księcia króla Karola akurat tutaj jest.
I to jest pytanie, czy on po prostu uważał, że to nie jest wielki problem, że Epstein przyprowadzi mu małolatę i dlatego robił pewne rzeczy, bo jest po prostu produktem tych swoich czasów. Jest
produktem książę Andrzej po prostu, moim zdaniem, przyjacielu, książę Andrzej, po pierwsze najpierw robił to, co robił i myślał, że to się nie wyda. A potem jak się wydało, to szedł w zaparte. A potem po prostu myślał i nie przygotował się odpowiednio, bo był za mądry i miał zapatrzoną w siebie szefową komunikacji przed tym wywiadem, która nie nauczyła go odpowiedniego kłamania. I tyle. Bardziej proste jest to tłumaczenie, przyjacielu, niż myślisz.
Ale z drugiej strony, czy tam z trzeciej strony, czy z czwartej, masz taką postać jak Jimmy Savile.
Jimmy Savile, pojawia się zresztą w formie aluzyjnej tutaj w filmie.
Który był ikoną brytyjskiej telewizji, który był przyjmowany przez, uwaga, rodzinę królewską, Jana Pawła II. Gwiazdy wokół niego pląsały. W 1971 roku został odznaczony orderem Imperium Brytyjskiego.
Uszlachcony.
uszlachcony w 90 roku, order świętego Grzegorza Wielkiego, no był obwieszony jak choinka medalami wszystkimi możliwymi, no a okazuje się, że w latach, no że przez kilka dekad gwałcił dzieci po prostu. To wyszło ale, dopiero kochani, kiedy zmarł.
To jest już zupełnie inna sprawa, bo to już nie jest żaden człowiek z góry, tylko z dołu, który od początku, to jest zwyczajny przestępca drapieży, który od początku uczy się kłamać i to ukrywa doskonale przez całe życie. Tak, i ta władza ale... też oczywiście daje mu w pewnym momencie możliwość robienia tego mocniej i mocniej, mocniej i mocniej.
No ja myślę, że jednocześnie elity wszystkie odwracały głowę, a
ludzie zazwyczaj nic nie widzą, Łukaszu, pogódź się z tym.
Takie informacje mogły krążyć i Andrzej też mógł odwracać tą głowę. Chodzi mi o to znieczulenie, wiesz, o to, że jest jakieś znieczulenie, było w społeczeństwie, było pewne przyzwolenie na czyny pedofilskie czy ocierające się o pedofilię. I dzisiaj to wychodzi.
Podejrzewam, Łukaszu, że i gdzieś w tej chwili elita odwraca oczy od jakiegoś pedofila.
No wiesz, no, w każdej korporacji tak jest. Kościół katolicki robił dokładnie to samo. Tak? Hierarcha, znaczy kościół, my jesteśmy wszyscy kościołem, hierarchia kościoła katolickiego, hierarchowie robili dokładnie to samo. Zamiatali pod dywan, odwracali wzrok. Do momentu tak naprawdę pontyfikatu Benedykta XVI wiele się nie zmieniło w kościele. I każda korporacja to robi. No, korporacja gwiazd, celebrytów i monarchów też pewnie tak działa, bo po prostu tak działa też człowiek, który chce uchronić kogoś blisko niego. Ale teraz jest pytanie, wiesz, czy to, że wychodzą takie rzeczy, bo ja uważam, że to jest ta najlepsza strona rewolucji MeToo. MeToo pożera własne dzieci, krytykujemy MeToo za wiele rzeczy, ale to jest ten pozytyw MeToo, że on ścina drapieżców. Ja mam takie, wiesz, wrażenie, że w tym serialu, o którym też mówię, Cisza na planie, tam jest zmieszane ze sobą pedofilia, molestowanie, tak, mobbing, też jest taki zmieszany,
wszystko
wiesz,
naraz.
Tak, wszystko naraz i to trochę osłabia też wymowę, bo to, że ktoś w telewizji krzyczał na kogoś innego, to nie jest dobre, ale takie rzeczy w telewizji się zdarzają i wiesz, wrzucanie wszystkich...
I na pewno nie wolno ich porównywać z gwałceniem dzieci.
Tak, natomiast dobrze, że coś, że o tym się głośno też mówi, no jak pamiętasz Corey Feldman, też aktor dziecięcy z Goonies między innymi, on wprost mówił, że był też gwałcony i że pedofilia w Hollywood jest wielkim problemem, ale jednocześnie ta pedofilia jest brana na sztandary wszystkich psychopatycznych, prawicowych środowisk, które oskarżają później wszystkich o to, że tymi pedofilami są. Zresztą sukces filmu z koniną dobrego Sound of Freedom z Jimem Caviezelem w zeszłym roku w Polsce też był nawet niezły sukces. Nie, to jest dobry film, wiesz, on się też nie brał z niczego. No, to, że reżyser w pewnym momencie też się odcinał od samego Jima Caviezela, bo Jim Caviezel wpadł w te kretyńskie teorie spiskowe, zresztą to jest wielki zwolennik Donalda Trumpa.
Proszę Państwa, druga ważna rzecz, aktorzy nie muszą być mądrzy, żeby być dobrymi aktorami.
No wiesz, ja miałem okazję poznać Jima Caviezela, długi wywiad z nim robiłem godzinny, to
Jezus.
Jest, tak, Jezus z pasji, z dwoma Jezusami rozmawiałem, Williamem Defoe i Jimem Caviezelem. Ty z trzema, bo Christian Bale również grał Jezusa w takim filmie. Tak, tak, był taki film o Marii, o Matce Jezusa, telewizyjny film i tam Christian Bale zagrał Jezusa.
A to był ten śliczniutki, młodziutki Christian Bale?
Nie wiem, ale z trzema Jezusami rozmawiałem i jednym Batmanem, ale z Dawidem Ogrodnikiem nie rozmawiałem. Szkoda.
Rozmawiałeś przy mnie po wręczeniu nagród w Gdyni i nie powiem, co palił Dawid Ogrodnik.
Nie, później również. Więc wiesz, Corey Feldman również o tym mówił. No dobrze, no nie wiem, czy kontynuujemy jeszcze ten wątek.
Nie, bo to jest temat, który pewnie się nam będzie pojawiał. Jest to temat w tej chwili słusznie modny, ale myślę, że możemy wyciągnąć i nie wiem, jak nasi słuchacze nam w komentarzach na dole zareagują, proszę Państwa. Ale chodzi o to, że ty pokazałeś bardzo ważną rzecz, że niestety walka słuszna z pedofilią, która w końcu jest, pada też ofiarą mód intelektualnych i pada ofiarą zmieszania tego wszystkiego, tych bardzo różnych bytów. Mhm. A pedofilia niestety była, jest i będzie i zawsze będzie pomagała jej jakaś forma władzy. I drodzy Państwo wierzący w stereotypy, zarówno z prawicy, jak i z lewicy, to nie jest tak, że Kościół tylko jest głównym rozsadnikiem pedofilii, albo Hollywood jest to miejsce, które się pojawia w każdej tego typu światowej wielkiej korporacji, a taką dynastią, korporacją jest również dynastia Windsorów, której w końcu się takie oskarżenia musiały trafić. Różnica polega na tym, że w roku 2020, 19, 21 i tak dalej to wychodzi jednak przynajmniej na światło dzienne.
I wiesz co, i dobre jest to, że Hollywood się sam rozlicza, bo to, że Netflix zrobił ten trochę ułożony film pod rodzinę królewską, pełen kompromisów, to jest jedno, ale ten serial, o którym mówiłem, Cisza na planie, czy inne produkcje, które mówią o pedofilii, Netflix zrobił bardzo dobry dokument właśnie o Jimmy Savile'u, też polecamy go. Więc wiesz, więc jednak show business rozlicza się. Czy to jest... Czy to jest pełne, takie bezpieczne rozliczenie się, czy nie. Dobrze, że to robi Kościół za późno, katolicki zaczął to robić i zapłaci za to ogromną cenę, tak jak Kościół w Irlandii zapłacił ogromną cenę za to.
Również niestety nasz Kościół, proszę Państwa, bo to widzimy.
No bo nasz idzie drogą irlandzką, a nie amerykańską. No.
Tak, niestety. Ale wiesz co, Hollywood, i to teraz zejdziemy troszkę na sprawy delikatniejsze, pokazujące, że nie warto w to wchodzić. Drogi Netflixie, czy każdą rzecz trzeba od razu remake'ować? Ja wiem, że co 20 lat Hollywoodowi się kończą tematy i można zrobić 180 filmów o Henryku Tudorze, ale czy nie wystarczy jeden dość wybitny remake Antonego Minghelli pod tytułem Talentowany Pan Ripley? Dla mnie bardzo ważny film, bo ja się zakochałem wtedy w Judzie Lowie, ale grały tam jednak Gwyneth Paltrow, grała Kate Blanchett, grał wszystkim Matt Damon. To była jego pierwsza, moim zdaniem, niedrewniana rola w ogóle.
Nie, no Good Will Hunting, Good Will Hunting to nie jest
potem było 10 lat problemu, ale potem go polubię.
Tak.
Natomiast to był remake wielkiego filmu René Clément'a w pełnym słońcu. Pozdrawiamy pana Alana Delona, życzymy mu zdrowia. Z Alanem Delonem w jego najpiękniejszym okresie, w 59 roku. I teraz, proszę państwa, ja miał to zaatakować Adamski, proszę państwa. Mówiliśmy się wcześniej, ale ja mu zaraz oddam głos, ale najpierw powiem ostro. Powstało, proszę państwa, i weszło na ekrany naszego kochanego Netflixa dziwadło pod nazwą Ripley.
Patricia Highsmith, jej książka z 1955 tak. roku, to jest ta podstawa nowej wersji pana Ripleya w głównej roli Andrew Scott, którego niedawno chwaliliśmy za Dobrych Nieznajomych.
I on ma swój rok. Ja myślę, że to jest tak Oscar góra w ciągu 3-4 lat. Dobry
tak,
to jest.
Tak. Wcześniej Fleabag, Sherlock, Ripley, czarno-biała opowieść, bardzo wystylizowana, zresztą z pięknymi moim zdaniem zdjęciami. Steve Zaillian jest reżyserem, nierówny scenarzysta, ale napisał Listę Schindlera, za którą dostał Oscara.
Tak. Bardzo wtedy młodym człowiekiem.
The Night Of, bardzo dobry serial, nie wiem, czy pamiętasz, z Johnem Turturro z HBO. Ale wiesz co, ja mam taki problem też z tą produkcją, bo z jednej strony ona jest bardzo wystylizowana, no. Z drugiej strony wpisuje się w dzisiejsze standardy polityczno-poprawnościowe. I teraz, tam jest taka postać Frediego, którego grał w naszym ukochanym filmie twój sobowtór, czyli Filip Seymour Hoffman.
Zapraszam, ale raczej ja jestem sobowtórem Filipa Seymour Hoffman. Bez okularów, proszę ocenić.
Tak, i to jest teza, którą niezależnie od siebie postawiło dwóch ludzi, czyli moja bardzo nieskromna osoba oraz Janusz Zaorski. Niezależnie od siebie uznaliśmy, że Łukasz Jasina to jest Filip Seymour Hoffman. I tam on zagrał...
Przy okazji liczę, że Oscara pewnie już nie dostanę, ale pożyje trochę dłużej niż Filip Seymour Hoffman.
Tak. Teraz się zagubiłem. Tak, i on tam zagrał tego Frediego.
Bardzo dobra rola i co więcej, jedna z jego pierwszych ról, które pokazywały pełnię jego aktorstwa. Problemem jest to i rzeczywiście, no właśnie, my nie jesteśmy, proszę państwa, przeciwnikami ukazywania osób transseksualnych w filmie. Naprawdę. Chcę naprawdę złożyć tutaj solenne zapewnienie, ale po co czasami zmieniać coś, co dobrze działa?
Wiesz, bo to jest, bo Elliot Summer, tak? Czyli aktorka, aktor transseksualny się wciela w postać Frediego, tego przyjaciela, którego przyjaciela, który rozpoznaje w pewnym momencie, że Tom Ripley może być tak, psychopatyczną osobą. I teraz przyjaciel tego Dickiego, tak? Dickie Greenleaf, tutaj Johnny Flynn, w niego się wciela tam Jude Law. I teraz wiesz, Freddy był homoseksualistą, ale takim
jak
homoseksualistą...
Filip Seymour Hoffman zresztą?
Tak, tak. Filip Seymour Hoffman nie był homoseksualistą.
Nie był?
Nie był, oczywiście.
O mój Boże, straszne. Nie. Ja myślałem, że Filip był
gejem. Bo ty się zrosłeś z Filipem Seymour Hoffmanem i ty myślisz, że on był taki jak ty.
Panie, nie. Przepraszam pana, nie wie, czy tam, raczej w czyjcu, gdzie pan jest, za tak. tego typu...
On nie był. I teraz tak, Philip Seymour Hoffman wciela się w tego Frediego, osobę, która jest homoseksualna, ale w latach 50. We Włoszech mógł być takim homoseksualistą, który trochę się ukrywał, ale jednocześnie, znaczy nie wychodził z szafy, ale jednocześnie sugerował, że jest homoseksualistą. W momencie, kiedy ja dostaję tą postać w wersji trans, to ja tego zupełnie nie kupuję. Transseksualista w latach 50. we Włoszech naprawdę by się nie pojawiał na ulicach, tak? I to jest coś, co fałszuje już mój
obraz. Co wątpliwej jakości przemocy wobec osób LGBTQ.
Tak, natomiast to jest tylko jeden taki kamyczek, tak, który ja tutaj wrzucam, to jest coś, co gdzieś obniża mi realizm tej produkcji. Ale wiesz, kiedy oglądaliśmy Matta Damona, to jest też, wiesz, bardzo ważny film dla mnie, bo sezon 99-2000 to jest najwspanialszy, moim zdaniem, sezon amerykańskiego kina. Jeden z najwspanialszych, tam wszystko wtedy powstało.
Kompromisowo uznam tak, to, że
ale
jeden.
Słuchaj, ale jak wyliczysz filmy 99 roku 2000, tam jest wszystko, od American Beauty przez Matrixy, no wszystko, Fight Club, naprawdę, Magnolia, no masę rzeczy. I właśnie utalentowany pan Ripley, ja to wtedy wszystko, wtedy mieszkałem w Stanach i wszystko oglądałem na dużym ekranie w Stanach. Po 3 filmy dziennie oglądałem w Stanach.
Ja w Polsce.
Tak, tak.
Ale był to, proszę państwa, pierwszy po kilku latach przerwy moment, kiedy oglądałem filmy na dużym ekranie. To jednak jest pewna różnica, bo w Rubieżowie nasza transformacja zabyła kino.
Tak, tak. I to była produkcja, która z jednej strony pokazała mi w ogóle Toma Ripleya, ale pokazała też tą przerażającą twarz właśnie psychopaty, manipulatora. Film przepięknie nakręcony przez Mingele, też reżysera, który zmarł dosyć szybko. On niewiele tych filmów nakręcił.
No, ale swoje zostawił. Proszę państwa, na Netflixie wjechał Angielski pacjent. Ja wiem, że panuje takie straszne przekonanie, że to był najgorszy obok Zakładnego Szekspira oscarowy wybór w latach 90., ale ja się z tym nie zgadzam.
No ja nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale bardzo lubię Wzgórze Nadziei, który z kolei był krytykowany przez wielu krytyków.
Można krytykować film, gdzie Jude Law był tak piękny.
Tak, z Judem Law. I teraz wiesz, i tamten film, który też stylistycznie był pięknie zrobiony, który miał niesamowicie rozpisane między dwoma między dwiema postaciami, między właśnie Judem Law a Mattem Damonem, ten cały konflikt, to było coś, co mnie przykuwało do ekranu. Ja nie potrafię wejść w Ripleya, ja nie potrafię przyzwyczaić się do tego czarno-białego obrazu wystylizowanego. Andrew Scott, który jest wybitnym aktorem, moim zdaniem to nie jest Ripley. Znaczy nie wiem, czy dla ciebie to jest Ripley. Dla mnie ten człowiek jest zbyt zimny, zbyt zły, ja go nie kupuję, tej
siłą Ripleya. I to zarówno Alana Delona, która już nie do końca występowała w przypadku Matta Damona, była klasyczna uroda. Jest to film dziejący się w słonecznych Włoszech, w Neapolu i w innych miejscach, oparty o klasyczne pojęcia piękna, zła, dobra i tym podobnych rzeczy. Andrew Scott jest Brytyjczykiem o nieklasycznej urodzie. Kimś, kogo kojarzymy z rolami osób trudnych. I to powoduje, że nie ma tego wielkiego zaskoczenia, jakie nam daje piękna Alana Delon albo chłopięcy Matt Damon, świeżo będący po Willu Huntingu, prawda?
Ja też mam, wiesz, takie wrażenie, bo Tom
to jest Ripley... ważne wbrew pozorom. Bardzo tak, wiesz, bo... Filip Tłokiński mógłby zagrać na przykład tego Ripleya.
Wiesz, bo tak, bo wiesz, Tom Ripley to jest z jednej strony no, absolutny manipulator, zimny, cyniczny, psychopatyczny
ale
morderca.
Ale śliczny chłopiec.
Ale jednocześnie jest to homoseksualista. I ja mam takie wrażenie, że dzisiaj strach przed tym, żeby pokazać homoseksualistę w mainstreamowym, streamingowym, na streamingowej platformie jak Netflix jest tak wielki, że trzeba było to zrównoważyć choćby postacią Frediego, która no, w pewnym momencie też ginie. I przepraszamy za spoiler, ale mówimy o filmie Utalentowany pan Ripley.
Ale to mniej więcej tak wygląda jak w poprzednich dwóch wersjach, jeżeli chodzi
tak.
o akcję.
I wiesz, i nagle dostajemy w taki sposób, ta postać jest podana, żeby jednak nie obrazić, żeby jednak nie złamać tej normy politycznej poprawności. A nie wiem, czy pamiętasz, ale przecież w filmie Amerykański Przyjaciel Wima Wendersa z 1977 roku to Mary Playa grał Dennis Hooper. To jest też bardzo zaskakujące. John Malkovich grał Toma Ripleya również. To był taki film, o ile się nie mylę, teraz sobie aż sprawdzę. To był film na podstawie chyba trzeciej książki o Tomu Ripleyu. Tak, gra Ripleya z 2002
wiesz
roku.
Co? I kiedy filmy za bardzo ulegają koniecznościom, one na tym cierpią. I tak jak w tej chwili Piątkę z ulicy Barskiej Aleksandra Forda z 1954 roku, pięknie zrealizowany film, przez jego socrealistyczne trendy postrzegamy jako film słaby z dobrymi zdjęciami, to tak chyba może być, wiesz, za ileś lat z netflixowskim replayem. Doskonałe zdjęcia, na których mogą się uczyć potem studenci w szkole filmowej i tak jakby nic poza tym.
Ale wiesz, jest też pytanie, czy to jest produkcja, która jest idealnie dostosowana do dzisiejszego odbiorcy właśnie Netflixa, bo tak, to jest produkcja jednak arthouse'owa. To, że ona jest czarno-biała...
Nic, co nie jest tak naprawdę na Netflixie, nie jest już arthouse'owe, wiesz?
Nie, no trochę jest, no wiesz, jednak Alfonso Cuarón, jego Roma, są tam produkcje, tak, czy David Fincher...
Z całym szacunkiem, ale jak robi coś Alfonso Cuarón i to ma tyle godzin, ile ma Roma, to jest bardzo dobry film, to już nie jest arthouse'owskie, tak jakbyś mówił, że Wajda robi film arthouse'owski po 30 latach kariery.
Trochę, jeżeli odbierasz arthouse jako coś takiego bardzo awangardowego.
Tak odbieram. Tak.
No wiesz, no słuchaj, teraz wyjdzie Metropolis Francisa Forda Coppoli, który podobno jest arthouse'em. Francis Ford Coppola po tych wielu latach.
Ostatni dobry film Francisa Forda Coppoli, to aby nie będzie Dracula 30 lat temu.
Tak, ale teraz to jest film, o który Coppola walczył.
Jak się to nazywało? Tetro, Jetro, Retro?
Tetro z Vincentem Gallo, którego zresztą nie znosi Jerzy Skolimowski za Essential Killing, który u niego zagrał. Ale wiesz, Teraz to jest właśnie, chociaż wiesz co, ja bardzo lubię taki film Buffalo 66, który Gallo zresztą wyreżyserował. Mam go gdzieś na kasecie VHS jeszcze. Także Gallo był ciekawym aktorem, który jednak zupełnie oszalał. Ale wracając do tego replaya, ja się zastanawiam, wiesz, czy dzisiaj jeszcze taka postać jak Tom Ripley może skraść serca mainstreamowej widowni, a jeżeli może, to czy nie zrobi tego właśnie Matt Damon, a może jednak Matt Damon jest zbyt niejednoznaczny i my potrzebujemy większej jednoznaczności dzisiaj oglądając
tę produkcję. Każdy film, który ma już 25 lat, nosi też, jak teraz obejrzał go, my inaczej go oglądaliśmy, kiedy oglądaliśmy, jak to była premiera, tak? A inaczej oglądać go będą ludzie, którzy teraz oglądają po 25 latach, kiedy Matt Damon to już jest zupełnie inny aktor. Jude Law to jest zupełnie inny aktor. Blanchett, oni wszyscy potem zrobili bardzo duże kariery aktorskie, zupełnie inne, dające nam bagaż odbioru. Ja myślę, że trzeba zrobić solidną, serialową wersję tego, co powstało w roku 1999, klasyczną i lepiej obsadzoną. Historia jest tutaj ciekawa. Bez jakichś kombinacji i arthouse'owania historii, która nie jest do arthouse'u. To jest takiego dobrego rzemieślniczego kina gatunkowego i sprawdziła się i u Mingelli, i u René Clémenta w tej wersji, ale z całym sokiem jest z czego robić kino arthouse'owe.
No,
to nie jest tak. Patrycja Highsmith.
Tak, a ja teraz wiesz, tak odpaliłem sobie ten rok 99 w amerykańskim kinie. I może mi przyznasz rację, że to był jeden z najwspanialszych roków. Słuchaj, no, Zielona Mila, Darabonta, ja mówię tylko o 99. American Pie, Szósty Zmysł, Męska Gra Olivera Stone'a, Gwiezdne Wojny, część pierwsza, Mroczne Widmo.
Pierwszy film, który widziałem w 3D.
Tak. To są Nie Czas na Łzy. To był pierwszy film o postaci transseksualnej. Zresztą Oscara Hilary Swank dostała za ten film i później przepraszała.
Dostała Hilary Swank Oscara. Natomiast wiesz, tak. co było straszne w tym tytule? W Polsce był wtedy film Chłopaki nie płaczą i trzeba było zmienić tytuł na Nie Czas na Łzy, bo to w oryginale jest Boys Don't Cry.
Tak, Boys Don't Cry i Olaf Lubaszenko zrobił Chłopaki nie płaczą i
kazano to w polskim kinie wtedy mamy Pana Tadeusza i Ogniem i Mieczem.
Tak. Stygmaty do tego, Depresja Gangstera, Notting Hill, ale dobrze, no to są, wiesz, ty mówisz rok 2000, tak?
No American Beauty, Fight Club.
Tak. Tak, 2000 rok to są właśnie te American Beauty, Fight Club. Wszystko wtedy się pojawiło. No dobrze, no to już tak na sam koniec naszego programu.
Mówiąc po ludzku, proszę Państwa, jak macie ochotę się ponudzić, to oglądajcie, ale jak nie, to obejrzyjcie sobie coś innego.
To jest, to widzisz, to dzisiaj nie mamy żadnego filmu, chociaż nie, wiesz co, w takim razie, jeżeli mamy dwie produkcje...
Nie, kochany, skupa, trzeba obejrzeć, tylko się przygotować na to, że wystrzałów filmowych nie ma, ale temat jest interesujący.
No to jeżeli, to tak na sam koniec, jeżeli nie chcecie, tak, nie chcecie, drodzy nasi widzowie, ani skupa, bo uważacie, że to jest produkcja, która... która nie jest warta czekania na tą 8-minutowe streszczenie wywiadu na końcu księcia Andrzeja, to może warto obejrzeć ten wywiad na YouTubie. Jeżeli chcecie obejrzeć starego replaya, a nie tego, i mówicie Jasina Jadamski, przez 45 minut nawijali i nie polecili niczego, to ja jedną rzecz polecę, chyba że masz coś od siebie, co chciałbyś polecić. Nie masz czym tym razem. W kinach w ten piątek pojawia się film Perfect Days Wima Wendersa. To był film, który był nominowany do Oscara i co jest ciekawe, w tym roku nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, Japończycy go zgłosili do tego.
I to japońskie pieniądze za tym stały. Skoro
do tego Oscara. Wim Wenders, Takuma Takashi napisali wspólnie scenariusz, ale wiesz, to jest film absolutnie znakomity. Dlaczego? To jest film o czyścicielu łazienek. I teraz słuchaj, Koi Yakusho się w niego wciela, Hirayama, tak się nazywa ten człowiek, on czyści w Tokio łazienki. Ale jakie to są łazienki? To są toalety, które są w dzielnicy Shibuya, są zaprojektowane przez architektów różnych znanych japońskich. To są dzieła sztuki. I to jest film o tym, jak człowiek, który jest z pewnej elity społecznej, który jest oczytany, który słucha muzyki wyłącznie z kaset magnetofonowych w swoim samochodzie, Vana Morrisona, Animalsów, jest koneserem sztuki, pracuje jednocześnie jako ktoś, kto czyści toalety. Dlaczego on czyści te toalety? Dlaczego odciął się od swojej burżuazyjnej rodziny? Do końca tego nie wiemy. Do końca Wim Wenders nam nie odsłania tych kart. Natomiast wiesz, to jest film o takim czystym życiowym pięknie, to znaczy o szukaniu piękna w najprostszych, tak, coś tutaj pokazujesz, tak? Coś.
Słucham, co mówisz i nie mogę wyjść z podziwu.
Tak, nie możesz wyjść z podziwu. To jest szukanie piękna w takiej prozie życia, tak? Ten główny bohater codziennie swoim starym aparatem analogowym robi zdjęcia drzewom, tak? Tym promieniu słońca, który się przebija przez te drzewa. Dużo jest poetyki, tak? Też w tym filmie. Wenders od dawna nie zrobił żadnego dobrego filmu. To znaczy Wim Wenders tak naprawdę...
Od 1987 roku.
Czyli od jakiego filmu?
Od Nieba nad Berlinem.
Od Nieba nad Berlinem. Ja jeszcze myślę, że Million Dollar Hotel nie był takim złym filmem, jak pamiętasz, ale masz rację. Niebo nad Berlinem, wcześniej Paryż, Teksas, Amerykański przyjaciel, o którym mówiliśmy, czy cała jego trylogia ta o kina drogi, tak, w latach 70. robiona. Pamiętasz, TVP Kultura omawialiśmy kino Wima Wendersa. Ja swoją recenzję tego filmu, która na stronach Gościa Niedzielnego jest dostępna, zatytułowałem Aniołowie nad Tokio, tak, bo to jest kolejny film, w którym Wenders mówi, że może gdzieś tam fruwają aniołowie.
To już jest 37 lat. Pora, tak. Ale film albo koniec twórczości.
Nie, ale to jest, wiesz, no to, dlatego mówię, to jest najwybitniejszy film Wendersa od lat, bo to jest film, który wchodzi też bardzo ciekawie w sferę duchową, z jednej strony tej wschodniej religii, ale z drugiej strony chrześcijaństwa, bo sam Wenders jest chrześcijaninem, jest katolikiem, który dzisiaj jest takim ekumenistą, ale on też zrobił dokument o papieżu Franciszku, bardzo ciekawy, kilka lat temu. Choć myślę, że trochę naiwnie patrzy na pontyfikat
Niemcy Franciszka. Niemcy nie uczanowali papieża, którego mieli, wiesz?
To prawda, tak, to prawda. Natomiast sam, wiesz, sam Perfect Days jest filmem mądrym, jest filmem ciepłym, jest filmem, który trochę wchodzi w to, co robił Jarmusch w Petersonie, bardzo poetyckim, filmem, który żeni ze sobą dwie kultury, właśnie europejską i właśnie japońską. No i to jest najlepsze kino drogi od czasu Paris, Texas, chociaż tutaj nie masz przemiany bohatera. W Paris, Texas zawsze bohaterowie czegoś szukali, u Wendersa często szukali. W tej drodze tu mamy bohatera, który jest zdefiniowany bardzo jasno i on swoim spokojem zaraża innych. I to jest taki film, który mówi, słuchajcie, możecie czyścić łazienki, czyścić kible tak zwane, ale możecie być szczęśliwi, choć, umówmy się, on czyści łazienki zaprojektowane przez wybitnych architektów, także on jest nawet wysublimowany w tym czyszczeniu łazienek.
Po pierwsze, przyjacielu, nie wiedziałem, że wybitni architekci projektują także kible, ale nie o to nawet chodzi.
Tak.
W Japonii tak. Kible są zresztą bardzo fajne, proszę Państwa, bardzo to było przyjemne. Nie byłem wprawdzie w żadnym projektowanym przez wybitnego architekta, ale polecam japońską i koreańską sztukę kiblów.
A ja polecam, tak.
Nie ma nic wstydliwego w kiblach. i w ich sprzątaniu. Powiedziałeś tak mądrze, że prawie mnie namówiłeś na obejrzenie tego filmu, a mam alergię na Wima Wendersa.
Będziesz zachwycony. Bardzo polecam Perfect Days. Nasz program perfekcyjny nie jest i my za to przepraszamy. Jasina Adamski. Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie i dobrego dnia lub nocy, w zależności kiedy to pójdzie.